antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Anna Sikorska. Rysa na szkle.
Rok 242. Patrzy na kopułę, we wnętrzu której tkwią uwięzione ludziki. Siedzą tam, nie wiedząc o jego istnieniu, a on tak bardzo chce się z nimi bawić. Nie rozumie, czemu jest tutaj sam. Sam pod fioletowym niebem, pośród wiecznie zmieniającego się otoczenia. A tam dzisiaj jest rzeczka, która cuchnie niemiłosiernie. Za chwilę może zapachnieć, wyparować lub zmienić się w wielką górę. Każda zmiana jest niespodziewana, każda ciekawa. Bywa, że się boi, jak wtedy, gdy przychodzą mechaniczni ludzie lub nawet całe maszyny, wielkie jak miasta, albo te mikroskopijne insekty, których ugryzienie zawsze boli. Czasami boli przed ugryzieniem, czasami w trakcie, ale to dla niego nieistotne. Czas nie jest istotny. Czas się zmienia. I to w najbardziej zwariowany i ekscytujący sposób. Chłopiec mieszka poza kopułą. Nie wie jak długo, bo i nie sposób tego zmierzyć. Wcześniej, później, co za różnica? Dla niego nic się nie zmienia. Nie rośnie, nie starzeje się, ale pamięta. Pamięta we wszystkich kierunkach czasu, we wszystkich jego prędkościach. Pamięta jak jest, jak było, jak będzie. I nie pamięta zarazem, bo nie sposób pamiętać wszystkiego. Tak więc zdarzenia nadal go zaskakują i wzbudzają typowy dla dziecka entuzjazm. Brak w tym wszystkim kolejności oprócz jednego wycinka z jego życia, tego z wewnątrz kopuły. W zamyśleniu podnosi przedmiot przypominający gwóźdź. W zamyśleniu podnosi przedmiot przypominający gwóźdź i rysuje wzorek na polu ochronnym otaczającym osadę. Te rysunki żyją własnym życiem. Nigdy nie udaje mu się naszkicować tego samego, czy też znaleźć poprzednich wersji, ani przyszłych. Dlatego są tak interesujące. Nagły ból przeszywa jego kostkę. Przegapił insekta. Odruchowo opiera się o kopułę, by nie upaść i nie przygnieść robala, co spowodowałoby następne ugryzienia. Gwóźdź wbija się głęboko w strukturę przesłony i już tam zostaje. Rok 243. Czas nadejdzie, oznajmił wychudzony człowiek siedzący na chodniku obok koszy na odpady. Nie żebrał, patrzył przed siebie błędnym wzrokiem, w trzęsących się dłoniach miał zniszczone ubranie. Powtarzał raz za razem, czas nadejdzie. Przyglądający mu się przez okno kawiarni wysoki mężczyzna o niesfornych brązowych włosach pokiwał ze smutkiem głową. Jego towarzyszka, niska, drobna blondynka, zauważyła ten gest i zapytała o powód reakcji. Znałem go kiedyś, odpowiedział Kento, zanim zacząłem pracować na farmie. Z instytutu? Orianne wpatrywała się w niego dużymi, intensywnie błękitnymi oczami. Wszystko robiła z pełnym zaangażowaniem. Teraz też całą swoją uwagę poświęcała rozmówcy. Ten poczuł się lekko skrępowany. Tak, to Regedo. Zajmował się naprawami urządzeń. Kiedyś umyślił sobie sprawdzanie, co można by odzyskać ze starego sprzętu górniczego z kopalni. Poszli chyba w piątkę. Kento się zawahał. Nie lubił o tym mówić, ale skoro już zaczął, wypadało dokończyć. Obiecał sobie, że tym razem nie będzie miał tajemnic przed partnerką. Jeśli Oriane kiedykolwiek nią zostanie. Coś poszło źle. Tam na zewnątrz czas i przestrzeń igrają z ludzkim umysłem. Podobno zobaczył za wiele. Jakby nie było, wrócił zmieniony i nikt nie potrafił mu pomóc. Zaczął tracić kontakt z rzeczywistością, majaki rosły w siłę. W końcu sama widzisz. Oriane pokiwała głową, nieśmiało dotknęła jego dłoni. Cieszę się, że zmieniłeś pracę. Uśmiechnął się do niej. To nie było dokładnie tak, ale na to wyznanie przyjdzie jeszcze czas. Hebe postanowiła wrócić ze spotkania drogą biegnącą przy samej kopule. Potrzebowała chwili samotności, której nie miała ani w pracy, ani w mikroskopijnym pokoju o cienkich ścianach. Ulica wiodła tuż przy przesłonie, polu siłowo-czasowym otaczającym kolonie. Po jej drugiej stronie mieściły się zautomatyzowane magazyny. Rzadko kto tędy chodził. Ludzie wciąż pamiętali koszmary kłębiące się na zewnątrz. Główny powód, dla którego zmieniono barwę kopuły z przezroczystej, lekko opalizującej szarości na mleczną. Teraz sprawiało wrażenie mgły otaczającej osadę. Niespodziewana przezroczystość przesłony przyciągnęła wzrok Hewy. Podeszła bliżej i wtedy zauważyła pęknięcie. Znajdowało się niecałe pół metra nad ziemią. Z początku spanikowała i odskoczyła od kopuły, rozglądając się z trwogą. Gdy nic się nie stało, koniec świata, jaki niewątpliwie musiał nadejść, skoro przesłona została uszkodzona, nie nadszedł, odważyła się popatrzeć jeszcze raz. Rysa była niewielka, może 5-centymetrowa. Wokół niej uformował się przejrzysty okrąg o średnicy trzykrotnie większej od uszkodzenia. Zjawisko fascynowało, a zarazem przerażało Hewę. Przez chwilę rozważała poinformowanie o nim władz, ale jakoś nie mogła się na to zdecydować. Zawsze pragnęła mieć jakąś tajemnicę, a przecież nic się nie stanie, jeśli poobserwuje Rysę sama przez jakiś czas. Rok 246. Rolnicy pracowali na trzy zmiany, aby podołać zasiewom, nawożeniu i zbiorom przyspieszonych plonów. Farmy kolonii były dumą jej mieszkańców i powodem, dla którego uciszano wszelkie protesty przeciwko nauce opartej na manipulacji czwartym wymiarem. W końcu, gdyby rozwój roślin nie odbywał się w strefie zmiennego czasu, nie mieliby szans się wyżywić. Kento rozejrzał się po wielkiej hali, w której nadzorował pole temporalne, w skrócie zwane na farmach plonotempami. Wszystko zdawało się być w jak najlepszym porządku, tylko Kento nie mógł uchwycić powodu swego niepokoju. Coś usiłowało przedrzeć się do jego świadomości, coś na co powinien zwrócić uwagę. Przygryzł wargę, starając się sobie uprzytomnić, co to mogło być. Na darmo. Potrząsnął głową i odwrócił się w stronę drzwi, gdy zawył alarm. Spojrzeli po sobie z właśnie przybyłym zmiennikiem i rzucili się biegiem do sektora, z którego dobiegał ryk syreny. Saver zauważył migającą diodę na konsoli i odebrał połączenie. Skrzywił się, widząc twarz swojego byłego asystenta, Kento. — Co się dzieje? — zapytał, przypominając sobie, że tamten pełni teraz funkcję nadzorcy jednej z farm. — Mamy awarię systemu wzrostu. Zboża oscylują. Jak szybko? Kento popatrzył na niego z niechęcią. — Za szybko, by zebrać, zanim przemienią się na powrót w sadzonki albo uschną. — Próbowałem dostroić generator, ale to na nic. — Wyślę kogoś — zdecydował Saver, a po chwili dodał — spróbujcie jednak zbioru. Rozłączył się, zanim Kento zdążył wygłosić jakąś całkowicie zbędną uwagę. Było źle. Awarie zdarzały się jedna po drugiej. I to takie, w której było ciężko dostrzec przyczynę usterki. Ludzie już zaczynali przebąkiwać coś o fluktuacji czasu, o niestabilności tego, co produkowały generatory. Niby nic takiego, niby wystarczyło zrobić tym urządzeniom przegląd, może coś wymienić, dostroić. Sęk w tym, że to już nie wystarczało. A na Eriti brakowało i potrzebnych surowców i precyzyjnych narzędzi, by przeprowadzić gruntowne naprawy. Ponad połowa maszyn została nieodwracalnie uszkodzona. Wytwory tych nadal sprawnych coraz częściej pozostawiały wiele do życzenia. Wszystkie typy pól temporalnych szwankowały. Przechowywane w zatrzymywanym czasie maszyny i narzędzia nagle się zużywały lub wracały do formy sprzed obróbki nieposkładanych elementów czy nawet surowców. Pożywienie psuło się w magazynach lub przejrzewało na farmach albo na odwrót. Zamiast gotowych wypieków odkrywano ziarna, zamiast sałatki warzywnej kiełki. Przyspieszony czas plonotempów pędził jak szalony lub nagle zwalniał. Najgorsze, że fluktuacje nie dotyczyły całych obszarów, na których rozpościerały się wytwory generatorów, a jedynie ich fragmentów. A Saver, jako dyrektor instytutu, był odpowiedzialny za całokształt badań temporalnych i ich zastosowań, czyli w praktyce za przetrwanie kolonii. Nie tak miało być. Kiedy ich przodkowie opuścili macierzystą planetę, której uprzedzone i przerażone rządy zakazały eksperymentów z czasem i wybrali małą pogórniczą osadę na swoje nowe miejsce zamieszkania, wszyscy zdawali się zadowoleni. Władze, że się ich pozbyły, naukowcy i ich rodziny, że wreszcie nadarza się okazja, by rozwinąć skrzydła. Wszelkiej maści technicy, rolnicy i rzemieślnicy, którym nie po drodze było z polityką Korte, że mają gdzie się podziać, wyruszyli na wynajętym statku. Dotarli, tyle że po uruchomieniu kolonii, zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności i połączeniu pola siłowego z temporalnym w celu utworzenia przesłony, naukowcy wrócili do eksperymentowania z czasem na skalę daleko wykraczającą poza to, co robili na Korte. Tutaj nikt ich nie ograniczał. Wróciło stare marzenie o osiągnięciu nieśmiertelności. Rzucili się w wir pracy. Udane wynalazki wprowadzano w życie, nieudane wyrzucano poza kopułę. Zapomnieli, że nie mają jak naprawić podstawowego sprzętu. Kiedy całe to szaleństwo wymknęło się spod kontroli, wybuchły zamieszki. Rada kolonii przejęła dowodzenie i już nie odpuściła. Saver westchnął i postanowił sam udać się na farmę, aby zbadać powód najnowszego kryzysu. Po chwili namysłu aktywował jeden z ostatnich podręcznych generatorów i otoczył się osobistym polem czasowym. Poczuł zawrót głowy, usiadł na chwilę. Po kilku minutach wszystko wróciło do normy, prawie. Jego organizm spowolnił niemalże do zatrzymania funkcji życiowych. Dziwnie było nie oddychać, a raczej pozwalać, by każdy hałas powietrza wędrował do płuc w nieskończoność. Ciało zdawało się być całkowicie pogodzone z nową sytuacją, tylko mózg się buntował. Podobno ci, którzy nosili osobiste pola do ochrony przed warunkami panującymi na zewnątrz, gdy jeszcze na zewnątrz wychodzono, wariowali z czasem, a ich pola nie były aż tak spowolnione. Przywyknie. W końcu to tylko na krótko, na wszelki wypadek, by móc bezpiecznie badać uszkodzone obszary. Oriana odeszła od ekranu komunikatora z miną wskazującą na poczucie winy. Zjemy same, oświadczyła. Na farmie mieli awarię i Kento musi dopilnować sprawy. Widząc rozczarowanie na twarzy gościa, dodała... Może uda mu się dołączyć do nas przed wieczorem, a na razie masz mnie. Przepraszam, zreflektowała się Hefe. To ze zdenerwowania. Pierwszy raz cię odwiedzam. I zależało ci na spotkaniu z moim mężem, bo był kiedyś naukowcem, a ciebie fascynuje nauka. Oriane zaśmiała się z sympatią i poklepała przyjaciółkę po ręce. Nie przejmuj się. Jest mi przykro, no może trochę, ale to dlatego, że powinnam była cię zaprosić już dawno temu. Oswoiłabyś się z mieszkaniem, poczuła swobodnie i nie stresowałaby się tak na spotkaniu z rolnikiem, który kiedyś tam w poprzednim życiu otarł się o naukę. Może właśnie mamy szansę nadrobienia tego niedopatrzenia z mojej strony. Rozgość się, porozglądaj, a ja przygotuję coś do przekąszenia. I nie krępuj się, zaglądaj gdzie chcesz, nie mamy tajemnic. Przerwała na chwilę, by zaczerpnąć tchu. Ależ ja paplam, dodała samokrytycznie. Hefe została sama w małym saloniku. Zamyślona przyglądała się zdjęciom zawieszonym na surowych ścianach. Życie w kolonii było proste. Polegało na ciężkiej pracy i skromnych rozrywkach. Rzadko kto dekorował mieszadła czymś więcej niż własnoręcznie zrobionymi drobiazgami, ale i mało kto czuł taką potrzebę. Byli 9. pokoleniem wygnańców, nie znali innego życia. To, co ich przodkowie zabrali z macierzystej planety, także stanowiło w przeważającej mierze po prostu środki do przeżycia. Na statku, przypominającym więzienną krypę, nie było miejsca na zbędny bagaż. Zajrzyj do sypialni, krzyknęła z maleńkiej kuchni Oriane i powiedz, co myślisz o pledzie. Sama go zrobiłam. Hefe z wahaniem otworzyła drzwi pokoju i omiotła wnętrze spojrzeniem. Na składanym łożu leżał koc, piękny, wielobarwny, taki, nad którym jej przyjaciółka spędziła zapewne miesiące, jeśli nie lata, biorąc pod uwagę skąpą dostępność surowców. Ale to nie on przykuje jej uwagę, a zdjęcie wiszące nad łóżkiem, portret chłopca. Jak, podoba ci się moje dzieło? Oriane pojawiła się za plecami Hefe. Ta tylko pokiwała głową. Niesamowite, wyszeptała. Twórczyni koca natychmiast się rozpromieniła, biorąc komentarz za komplement pod adresem swojego wyrobu. Wiedziałam, że ci się spodoba, wykrzyknęła. A teraz chodź, obiad gotowy. Idę. Hefe ociągała się przez chwilę. Czy to twój synek? Zapytała. Oriane spoważniała. Nie, to chłopczyk Kento. Umarł kilka lat temu. W drodze do domu Hefe zastanawiała się, jak wybrnąć z zaistniałej sytuacji. Ze względu na chłopca nie zdecydowała się na powiedzenie przyjaciółce o Rysie. Bała się, że Oriana źle przyjmie rewelację, szczególnie gdy wspomni o swoim najnowszym odkryciu. Myślami wróciła do wspomnień związanych z uszkodzeniem kopuły. Zdało jej się teraz wytworem własnego, może nie najzdrowszego umysłu, bo przecież nie mogły być prawdą. Zachodziła patrzeć na Rysę co jakiś czas. Z początku nie było wiele do oglądania, od zwykłe uszkodzenie jak na szybie. Hefe odważyła się dotknąć przesłony w miejscu pęknięcia i nie wyczuła niczego pod palcami. Bariera była tak samo gładka jak wszędzie. Hefe uznała Rysę za rysunek, taki, który się powiększał, bardzo powoli i z początku myślała, że to tylko jej wyobraźnia wyolbrzymia uszkodzenie, ale w końcu wpadła na pomysł przeprowadzenia regularnych pomiarów. Okazało się, że Rysa rzeczywiście rośnie, a wraz z nią powiększa się na transparentny obszar przesłony. Hefe zaczęła oglądać świat na zewnątrz. Był cudowny, taki zmienny i kolorowy. Patrzyła na niego jak przez dziurkę od klucza. Gdyby ktoś zapytał, co w nim ciekawego, nie umiałaby jednoznacznie odpowiedzieć. Czasem gapiła się na brunatny piasek, czasem na płynącą wodę, innym razem na burzę czy powoli wyłaniające się góry. Zawirowania powietrza tworzyły przepiękne wzory. Czasem nawet widziała maszyny i ludzi przy pracy, albo same mechanizmy pordzewiałe i zniszczone, kiedy indziej grunt zdawał się gotować, a z gazowych bąbli wydobywała się para. Pola kukurydzy płynęły w poprzek krajobrazu, dojrzewając po drodze. Maszyny składały i rozkładały się przed jej oczami.
Hefe znała większość obserwowanych zjawisk wyłącznie z materiałów na temat macierzystej planety. Wiedziała też, że niegdyś na Eriti działała kopalnia, którą przy dobrej widoczności mogła ujrzeć na horyzoncie. W momentach, gdy kopalnia tam była, bo czasem znikała, Hefe nie dziwiła się niczemu. Wierzyła, że obrazy, które widzi, to jakaś funkcja przesłony aktywowana przez uszkodzenie. I cieszyła się nimi, bo urozmaicały jej nudne życie. Nic dziwnego, że za taką też uznała postać może 5-letniego dziecka, które pewnego dnia ujrzała po drugiej stronie. Chłopiec widocznie też ją zauważył. Bawił się przedziwnymi przedmiotami, a gdy podchodziła bliżej, on też przysuwał się do przesłony i zaczynał rysować na niej obrazki, śliczne, całkowicie abstrakcyjne, a jednocześnie będące odwzorowaniem świata poza kopułą. Mogła na nie patrzeć godzinami. Gdy była smutna, dzieciak skakał i robił miny, dopóki się nie rozchmurzyła. Czasem zastanawiała się, czemu nikt inny nie dostrzegł jeszcze Rysy. Przecież nie była aż tak dobrze ukryta. Co prawda transporty w tej części miasta odbywały się głównie automatycznie, a ludzie nauczyli się omijać przesłonę wzrokiem, a jednak teraz zrozumiała, że to wszystko musiało odgrywać się wyłącznie w jej umyśle. Przecież nie mogła zobaczyć na zewnątrz syna Kento. Przemieszcza się w bańce osobistego czasu. Jest stały, czas wokół się zmienia. On jednak nie potrzebuje oddychać, jeść czy wydalać. istnieje w kokonie swojego prywatnego, niezmiennego, zatrzymanego w miejscu czasu, w ściśle dopasowanym do skóry kokonie. Nie wie o tym. Może bawić się wszystkim wokół, ale nic nie wpływa na niego, oprócz tych małych insektów, które od czasu do czasu go podgryzają. Znowu obserwuje kobietę wewnątrz kopuły. Zabawna jest, smutna lub zachwycona. Jedyna osoba, która podchodzi blisko i go widzi. Inni zdają się ślepi na świat na zewnątrz, a i ona dostrzega go tylko poprzez przesłonę w miejscu uszkodzenia, jakby gwóźdź tkwiący w polu czasowym pozwalał jej na to. Lubi ją. Dlatego rozwesela ją, gdy jest smutna i rysuje dla niej, a ona się wtedy cieszy. Jak poszło spotkanie z Radą? Zapytał Ewar, jeden z najbliższych współpracowników Savera, a gdy ten pojawił się w laboratorium. Krzywy uśmiech wypłynął na chwilę na twarz dyrektora. Zobaczymy, odparł potrząsając głową. Przyjęli nasz raport bez marudzenia i zgodzili się przesunąć kilka generatorów z sektora przemysłowego na farmy. O, to dobrze, ucieszyła się Lentke. Najmłodsza zespołu badającego anomalie w polach czasowych. Szef posłał jej zmęczone spojrzenie. Byłoby dobrze, gdyby jednocześnie nie postanowili przyspieszyć procesu transformacji planety. Bez względu na chaos czasowy panujący na zewnątrz. Nie rozumieją, że rezultaty mogą okazać się fatalne. Wszyscy pomilczeli przez chwilę. Macie coś dla mnie? Rzucił w końcu Saver. Mamy, odparła zasępiona Letkę. Wiemy, czym są te zakłócenia, te wiry w polach temporalnych i raczej nie powoduje ich awaria generatorów. To nasi strażnicy, kontynuował za nią Ewar. Te same maleństwa, które od kilkuset lat siedzą na zewnątrz i starają się zeżreć cały ten bałagan wywalony za przesłonę. Skąd one się tu wzięły? Dziwił się szef. Mieliśmy jakieś kopie? Rzecz w tym, że nie. Co gorsze, nie jesteśmy w stanie wyodrębnić momentu, w którym pola zostały zainfekowane. Te robale wgryzają się w czas we wszystkich kierunkach. Mogły się tu zjawić dawno, albo jeszcze nie dotarły. Ratuje nas jedynie to, że nie poruszają się w przestrzeni. Ale zarazem to wyklucza ich przemieszczanie, czyli nie wiemy, skąd się wzięły. Może to nawet proces samoistny. Jesteśmy w kropce. Co się dzieje po wyłączeniu pól? Znikają i wracają po włączeniu. Saver pomyślał przez chwilę. Trzeba będzie przenieść generatory i zacząć wszystko od nowa na nieskażonych terenach. Letkę pokręciła głową. Jeszcze nie, powiedziała zdecydowanie. Musimy najpierw znaleźć źródło i odkryć sposób, w jaki się przenoszą. A najlepiej jedno i drugie. Inaczej możemy zainfekować całą dostępną nam przestrzeń. Na razie tworzymy mapę wszystkich pól, uwzględniając trasy tych przenośnych od roku przed wystąpieniem pierwszych anomalii. Wiem, że to sporo czasu, ale lepiej dmuchać na zimne. Rok 247. Nie mogąc dłużej milczeć w sprawie coraz szybciej rozprzestrzeniającego się pęknięcia, Hewe zwierzyła się przyjaciółce i jej mężowi. Nie wspominała jedynie o chłopcu. Nadal uważała go za wytwór swojego umysłu. Nie była nawet pewna, gdy chodziło o uszkodzenie, ale nie potrafiła już milczeć. Jeśli wariowała, to lepiej wyznać to przed Orianem niż przed terapeutą, a jeśli zjawisko istniało, Hewe miała przeczucie, że Rysa mogła znacząco wpływać na awarie, które stały się codziennością kolonii i że powinna była wyznać swój sekret dawno temu. Informacja zaintrygowała Kenta na tyle, że pobiegł we wskazaną przez Hewe lokalizację, by na własne oczy zobaczyć pęknięcie na przesłonie. Jednak to dopiero wizyta w miejscu uszkodzenia przeraziła go. Dostrzegł tam bowiem dziecko, może 5-letnie, stojące na zewnątrz kopuły i rysujące jakieś zawiasy w polu ochronnym. Dziecko na zewnątrz, wyglądające jak jego syn, martwy od kilkunastu lat syn, majaki. Kento wściekły wpadł do biura Savera i zwyzywał go od bezdusznych dzieciobójców. Na szczęście powstrzymał się od rękoczynów i tylko wpatrywał się w naukowca, opierając całym ciężarem ciała na jego biurku, ciężko dysząc z wysiłku i wzburzenia. — Co z nim zrobiłeś? — wysyczał. — Co zrobiłeś z Aronem? — Nic szczególnego. — Jak to nic szczególnego? Spaliłeś go? Przeznaczyłeś na kompost, jak wszystkich innych, którzy umarli? Saver milczał. Nie chciał wyjawić zdesperowanemu ojcu prawdy. Nie wtedy i nie teraz, ale chyba nie miał wyjścia. — Odpowiadaj! — zażądał Kento. — Dobrze, ale musisz coś zrozumieć. Aron był chory, umierający. Zrobiliśmy dla niego wszystko, co mogliśmy, a ty zrobiłeś więcej. Otoczyłeś go polem temporalnym, by zatrzymać postęp choroby. Rozumiałem to wtedy, rozumiem teraz, ale było już za późno, twój syn nie żył, a ja nie byłem w stanie ani spalić, ani skompostować jego zwłok. Generator można wyłączyć tylko od wewnątrz pola. Nie zostawiłeś mi wyjścia, musiałem pozbyć się ciała, jak wszystkich eksperymentów czasowych, na zewnątrz. Kento oddychał ciężko. Tamta desperacka próba uratowania Arona, zastosowania pola temporalnego na człowieku, na dodatek nieautoryzowana, kosztowała go karierę naukową i o mało nie wysłała na samo dno. A teraz dowiadywał się, że jego syn nawet po śmierci nie zaznał spokoju. A więc to prawda, wyszeptał, nie zwariowałem. Chodź, dodał trzęsącym się głosem, Chodź, pokażę ci, co zrobiłeś. Kiedy dotarli na miejsce, na zewnątrz, żadnego dziecka oczywiście nie było. Za to była Rysa, teraz rozrośnięta do kształtu pająka. Doskonale widoczna, jak pęknięcie na szkle. Saver przyjrzał jej się bliżej, wysłał Kento po instrumenty, po czym przystąpił do badań. Nie znalazł nic. Pole ochronne zachowywało się jak zwykle. Pęknięcie nie istniało, a jednak je widział. Czyżby było tylko jedną z fluktuacji? Sprawdził dzienniki swoich poprzedników. Tak, wysłali za przesłonę dość strażników, maleńkich robaczków, by nic nie przedostało się do wewnątrz. Z drugiej strony dziwne rzeczy działy się przecież od kilku lat w kopule. To pęknięcie tutaj mogło być za nie odpowiedzialne. I skąd to domniemane dziecko po drugiej stronie przesłony? Czyżby Kento miał omamy, wyrzuty sumienia po tym, co się stało z jego synkiem? Teraz, po tylu latach? Kopuła przyciąga, jest ciekawostką, nie tylko dlatego, że nie może do niej wejść, ale i dlatego, że wewnątrz czas płynie liniowo i ze stałą prędkością. Obserwuje jej mieszkańców jak egzotyczne zwierzęta w terrarium. W jakiś instynktowny sposób wie, że nawet gdyby mógł, nie powinien tam wchodzić. Zresztą po co? Ma cały świat dla siebie. Cały świat i cały czas tego świata. Zwichrowany jaki jest, ale jego. Gdyby tylko nie te insekty. Mnożą się i coraz częściej go kąsają, intensywniej w pobliżu kopuły, jakby chciały go od niej odgonić. Postanawia zignorować. Czas i tak za chwilę się zmieni i przynajmniej na trochę zniknął. Wraca do tworzenia rysunków na kopule. Udaje mu się nakreślić wyjątkowo zawiły wzór, gdy nagle zauważa wewnątrz człowieka, który mu się przypatruje. Widzi go jak tamta pani. Na dodatek Aaron go zna. Kiedyś, jeszcze w kopule, ten pan często odwiedzał tatę. Chłopiec macha do znajomego, wystawia język, fika koziołka. Mężczyzna wygląda na wystraszonego, ale i zafascynowanego. Aaron przykłada dłonie do przesłony. Potem rozpłaszcza na niej twarz. Człowiek po drugiej stronie wygląda teraz tak zabawnie, z wielkimi wybałuszonymi oczami i na wpół otwartymi ustami. Chłopiec decyduje, że to niezły obrazek do odwzorowania na kopule. Zaczyna przesuwać palcem po powierzchni, a mężczyzna podchodzi bliżej i stara się odwzorować jego ruchy. Nie widzi rysunku? Akurat ten moment wybierają sobie insekty, by powrócić i ukąsić Arona w kostkę, potem w łydkę. Odwraca się gwałtownie, by odgonić je wolną ręką, chwieje się i przewraca. Wprost na przesłonę. Jego dłoń z sykiem zagłębia się w osłabioną przez gwóźdź strefę ochronną, napotykając po drugiej stronie rękę nieznajomego otoczoną własnym polem czasowym. Dwa obszary stykają się pośrodku powstałej wcześniej rysy i niwelują w tym miejscu na chwilę przesłonę. Na wystarczająco długą chwilę, by Aaron prześlizgnął się do środka, a wraz z nim kilkanaście insektów. Upada w ramiona mężczyzny, ten delikatnie stawia go na ziemi. Co do? Zaczął Saver, ale wtedy jego wzrok padł na miejsce, gdzie pola jego i Arona się zetknęły. Zbladł. Bez słów wskazał na zawirowanie na swoim i jego ubraniu. I nie tylko ubraniu. Aaron pokiwał główką i się uśmiechnął. Robaki, wyjaśnił dumny, że wie więcej niż dorosły. Czasem gryzą. Saver podniósł jednego. Insekt nie ruszał się. Położył w innym miejscu. Zamrugał zdziwiony. Nie, niemożliwe, a może? Chwycił następnego, który siedział samotnie na jego nadgarstku. Upuścił go w połowie przedramienia. A jednak, teraz były dwa. Identyczne jak w zakłóceniach w polach temporalnych. Mali strażnicy, stworzeni z czasu i za pomocą czasu, przetransportowani spoza przesłony przez chłopca, który od dawna powinien nie żyć. Sylwera ogarnęło przerażenie. Nie mógł już cofnąć tego, co się stało, ale mógł zapobiec dalszej infekcji.
Tylko ja i chłopiec, wyszeptał. Zdejmę pole i wszystko będzie po staremu. Nie, nie, nie będzie. Od kiedy noszę to cholerstwo, zabrałem robale wszędzie, dokąd poszedłem. Sięgnął do komunikatora i przekazał Ewarowi polecenie, by dodać do mapy pól czasowych trasy, którymi sam się poruszał od ponad roku, czyli od chwili, gdy widział pole. Miał nadzieję, że uda im się znaleźć miejsce, gdzie nigdy nie był, do którego nie dotarły żarłoczne insekty i przenieść tam farmy. Rozłączył się, spojrzał z żalem na Arona. Chcesz, żeby przestały gryźć? Mały pokiwał głową z entuzjazmem. Saver wskazał na niewielkie pudełko zawieszone na pasku spodni chłopca. Naciśnij ten przycisk. Wracający z przyrządami Kento usłyszał to i krzyknął, ale było już za późno. Aaron dezaktywował pole czasowe. Natychmiast osłabł i osunął się wprost w objęcia ojca. Tata wyszeptał i zamknął oczy. Jego czas dobiegł końca.
Antologia. Rubieże. Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.